z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Liturgiczne święto świętego Andrzeja Boboli. Przystępujemy do rozważania Bożego Słowa zapisanego w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 13 i od 17 do 18. Jako uczniowie Jezusa, zapatrzeni w to miejsce, gdzie przebywa Pan, siedząc po prawicy Boga, chcemy, krocząc ścieżką życia, chcemy przyjąć kolejne światło, za pomocą którego Pan rozświetla nasze życie. Kiedy patrzymy na pierwszy list do Koryntian, widzimy słowa, które wypływają z serca apostoła Pawła, można powiedzieć, które zostało zranione grzechem mieszkających w Koryncie chrześcijan. Dzisiaj żeśmy usłyszeli pierwsze takie zdanie: doniesiono mi o was, bracia moi, przez ludzi Chloe. W Koryncie Paweł głosił Ewangelię w czasie drugiej wyprawy misyjnej. W naszej lekturze systematycznej Dziejów Apostolskich jeszcze do Koryntu wrócimy. Bo pamiętacie, skończyliśmy Sobór Jerozolimski, czyli to wydarzenie, które było po pierwszej misyjnej wyprawie apostoła Pawła. I teraz Paweł głosił tam w Koryncie Ewangelię, pozostał Kościół. Korynt był specyficznym miastem. Co było tam specyficznego? To było typowe miasto portowe ówczesnego czasu. To było miasto, w którym krzyżowały się kultury, cywilizacje, w którym mieszały się ludzkie wizje życia, poglądy na życie. Korynt był też miastem słynnym ze świątyni, tam były córki Afrodyty, czyli prostytucja sakralna też tam była. Do tego dodajcie jeszcze wielu marynarzy, do tego dodajcie kupców i handlarzy, którzy do tego miasta zmierzali, dodajcie do tego jeszcze niewolników, którzy tam byli. Więc mamy, użyjmy tego słowa, tygiel, swoistą mieszankę kulturowo-cywilizacyjną. Paweł miał tam próchość, Paweł miał doświadczenie takiego nawet załamania i Bóg dał swojego anioła, który poszedł i go umocnił i mu powiedział, że łaski Bożej mu wystarczy, że ma się nie zniechęcać, bo Bóg ma swój lud tam w Koryncie. Tak o detalach będziemy jeszcze mówili. I kiedy powstaje tam Kościół, Paweł oczywiście rusza w dalszą wyprawę misyjną. W międzyczasie po wyjeździe Pawła pojawiają się inni nauczyciele wiary. I co się dzieje w Koryncie? No dają się oczarować. Znacie to słowo, że ktoś jest oczarowany czymś. I oni, Koryntianie, dali się oczarować. Powstały stronnictwa. Byśmy dzisiaj powiedzieli, no partie takie we wspólnocie Kościoła. I jedni mówili o sobie, że ja jestem od Pawła. Czyli moim nauczycielem jest Paweł. Drudzy mówili, ja jestem od Apollosa. Genialny człowiek, wykształcony w Aleksandrii. Mówca, retor, no biblijnie ułożony. Zachwycił część mieszkających w Koryncie chrześcijan. Potem pojawia się Kefas, czyli Piotr. Czyli możemy w tych widzieć tak bardziej przywiązanych do tradycji Izraela. I jeszcze jedni mówią, a ja jestem od Chrystusa. Czyli ja nie potrzebuję żadnego innego nauczyciela, mi wystarczy Chrystus. Przynajmniej te cztery grupy. No i przepraszam za wyrażenie, no występowali przeciwko sobie. Każdy był mądrzejszy od drugiego. A ten drugi to był głupi. I nie miał Ducha Świętego. Tak mniej więcej, kochani, można by scharakteryzować ten nastrój. A jeżeli popatrzymy do tego listu do Koryntian, to przy okazji zobaczymy inne problemy. No pieniactwo było, moi drodzy, o byle głupotę do sądu wchodzili. Niemoralność była taka, że no, synowie z macochami współżyli, nie? Tak tam było. Tak, potem niedojrzałość charyzmatyczna. Wszyscy dar języków chcieli mieć. No, każdy chciał podkreślić tą swoją wagę. A jeszcze jak na Eucharystię po pijaku przychodzili, to wszystko tam w tym liście do Koryntian jest pokazane. Czyli widzicie, jaka Boża bieda. Widzicie, jaka Boża bieda. I Paweł do nich pisze list. I jaką ma receptę dla nich? On mówi tak. Najpierw mówi, przypomnijcie sobie, komu zawdzięczasz swoje duchowe życie? Komu zawdzięczasz przebaczenie grzechów? Pawłowi? Piotrowi? Apollosowi? On mówi, czy ja zostałem za was ukrzyżowany? Nie. Chrystus. Chrystus został ukrzyżowany. Mówi, nie w moje imię zostaliście ochrzczeni. I tym ludziom, którzy są w takiej kruchości, byśmy powiedzieli, a jak mamy trochę ugniewania w sobie, to byśmy powiedzieli tej wrednocie całej, która tam jest, temu gangreństwu, które tam jest. Paweł stawia Chrystusa ukrzyżowanego i mówi, On jest Zbawicielem. To w Nim macie się przeglądać. To na Niego macie patrzeć. Kochani, na ile znamy życie, zawsze znajdziemy gorszych od siebie. I będziemy mogli powiedzieć, ja nie jestem taki jak on czy ona. Naprawdę możemy, tak jest. Albo znajdziemy lepszych od siebie i wtedy będziemy się dołowali, że jestem do niczego. Ale my mamy patrzeć, mówi Paweł, na Chrystusa. On mówi, mamy patrzeć na Chrystusa i to, co ciekawe, nie Chrystusa w triumfie, Chrystusa uwielbionego w niebie, ale na tego ukrzyżowanego. Patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego. I teraz, co ma odwagę powiedzieć? Postawa wobec Chrystusa ukrzyżowanego jest znakiem, czy człowiek idzie do piekła w swoim myśleniu, czy jest zbawiony. Bo Paweł mówi tak, nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, ale mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Jeśli w moim patrzeniu na drugiego człowieka nie widzę Chrystusa ukrzyżowanego, tego, który umarł też za drugiego człowieka, i to mnie nie zmienia, i to powoduje, że ja zostaję ze swoimi uprzedzeniami. Jestem człowiekiem, który nie rozumie Ewangelii, nie przyjął Ewangelii. Idzie na zatracenie. Moi drodzy, jeżeli tej nauki krzyża, która mówi, że krzyż, Jezus ukrzyżowany za każdego człowieka, także za tego, który jest innego stronnictwa, tego, który żyje zupełnie inaczej. Za niego też umarł Jezus. Jeżeli ja tego nie zrozumiem i nie wciągnę tego do swojej głowy i serca, to nic nie zrozumiałem. Nie mam więzi z Jezusem. A wiecie doskonale, że niektórzy mówią, że to jest głupstwo. Moi drodzy, miałem doświadczenie takie, że jednej z moich katechetek w poprzedniej parafii rodzice dzieci komunijnych zabronili mówić o śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Że to jest tak, tak brutalne i drastyczne, że dziecka nie wolno tym katować. Tak to, moi drodzy, jest. Czyli widać, że ktoś nie zrozumiał, że miłość jest zdolna do największej ofiary. I miłość Chrystusa jest zdolna do ofiary za człowieka, który jest najbardziej podły, najbardziej zły, najbardziej wredny, największy grzesznik, który tam wtedy w Koryncie mieszkał. I Paweł mówi, to Chrystus za niego też umarł. I właśnie dlatego, kiedy sobie uświadomię to całe zepsucie Koryntu i kiedy uświadomię sobie, że właśnie za to Jezus też umarł. I umarł też za mnie. To w tym momencie otwiera się ta nowa droga dla mnie. Ta droga, o której Jezus tutaj mówi, gdzie Jezus mówi, aby byli jedno. Aby byli jedno. Ta jedność dotyczy relacji w Kościele między uczniami Jezusa. O tę jedność Jezus się modlił. Doskonale wiedział, że to nie będzie łatwy chleb. Ale kiedy, przepraszam za wyrażenie, ty i ja, kiedy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, kiedy przychodzimy do Jezusa ukrzyżowanego razem, nie patrzymy na siebie, że ten jest taki czy owaki, tylko patrzymy na Jezusa, to nagle nie wiadomo kiedy jesteśmy blisko siebie. I zapatrzeni w Jezusa, kochający Jezusa, odkrywamy tego drugiego człowieka. który razem z nami kocha Jezusa. Oczywiście zostaje tutaj cała kwestia świata, który nie wierzy jeszcze, ale to jest rozważanie na inny temat. Dzisiaj Andrzej Bobola pokazuje nam Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego, jako naszą miłość, naszego Zbawiciela, jako tego, który nie daje nam prawa przekreślać ludzi, wywyższać się nad innych, jako tego, który zaprasza i mówi: idźcie do Jezusa ukrzyżowanego, tam spotkacie innych braci i tam poczujecie na nowo, że jesteście rodziną.